Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Czy czujecie ten zapach? Coś niedobrego wisi w powietrzu. Coś, że tak powiem, brzydko pachnie. Coś tu gnije. Something Rotten. Czy to najgorszy tytuł musicalu w historii? Właściwie to mógłby pobić się o ten zaszczytny tytuł z Urinetown. Dosłownie miasteczko uryny. A po naszemu dajmy na to urynowo albo urynów. Urinetown jest zresztą mniej zabawny niż wskazywałby tytuł. To ekologiczna antyutopia o krainie, w której kryzys klimatyczny wymusił drastyczną politykę obłożenia opłatą, a zatem ograniczania czynności wydalania moczu. Nieograniczona możliwość sikania staje się przywilejem dla bogatych. Something Rotten to inny przypadek. Mniej drastyczny, bo chodzi rzecz jasna o cytat z Szekspira, konkretnie z Hamleta. Something is rotten in the state of Denmark, mówi bohater. Czyli coś gnije w państwie duńskim. Więc dla uszu osłuchanych z twórczością Barda tytuł Something Rotten wcale nie jest kontrowersyjny. A większość amerykańskich widzów musicali twórczość Barda poznała całkiem nieźle. Czy tego chciała zresztą, czy nie. Wkuwali Szekspira w szkole. Szekspir jako autor libret musicali sprawdza się zresztą całkiem nieźle. Lista brodojowskich i nie tylko brodojowskich sztuk muzycznych inspirowanych twórczością Stratfordczyka jest całkiem imponująca. I znajduje się na niej kilka naprawdę znanych i wielkich musicali. Ale zanim zacznę wymieniać, zaznaczę tylko, że w historii podejście twórców musicali do dramatów Szekspira było całkiem kreatywne. Stosunkowo niewiele mamy prostych adaptacji, które polegałyby na dopisaniu muzyki do tekstów sztuk, czy po prostu przełożeniu ich scena po scenie na nowe teatralne medium. Autorzy raczej kombinują, inspirują się, przerabiają, uwspółcześniają, zmieniają, odlatują. Tak było chociażby z Kiss Me Kate Cola Portera z 1948 roku. To musicalowa wersja Poskromienia złośnicy. Ale autorzy zastosowali chwyt teatru w teatrze, skądinąd często wykorzystywany przez Szekspira. Dwudziestowieczni aktorzy wystawiają więc w Ameryce musicalową wersję Poskromienia złośnicy, a akcja przenosi się to do elżbietańskiej Anglii, to z powrotem na musicalową scenę. Akcja jest przy tym zdublowana, to znaczy bohaterom pierwszej w szkatułce historii przydarzają się podobne przygody i relacje, co granym przez nich postaciom z elżbietańskiej komedii. Dlaczego autorzy zdecydowali się na takie rozwiązanie? W połowie XX wieku panowało przekonanie, że muzyka powinna mieć stylistycznie coś wspólnego z epoką, w której rozgrywają się wydarzenia spektaklu. Napisanie współczesnej muzyki do dramatu Szekspira wymagało więc pomysłu, na przykład takiego, na jaki wpadli właśnie twórcy Kiss Me Kate. Jeśli to współcześni aktorzy wystawiają Poskromienie złośnicy, to spokojnie możemy im napisać współczesne piosenki, zwłaszcza w części akcji dziejącej się w Ameryce. Jeszcze dalej poszli twórcy najbardziej chyba znanego szekspirowskiego musicalu, czyli West Side Story. W tym wypadku w ogóle zrezygnowano z bezpośrednich odniesień do Romea i Julii, ale akcję dramatu przepisano na współczesną Amerykę. Zamiast Werony mamy Nowy Jork, zamiast konfliktu rodów Capulettich i Montekich starcie gangów ulicznych, Jetsów i Sharksów, Ameryki Białej z imigrancką. Nawet imiona bohaterów zmieniono i mamy w Westie Tony'ego i Marię, a nie Romea i Julię. Natomiast struktura akcji i rozwiązania fabularne są całkiem podobne. Jest więc konflikt stronnictw. Zakochują się w sobie przedstawiciele skłóconych stron, są podobne relacje rodzinne i podobna liczba trupów w finale. Strategia polega w tym wypadku na tym, żeby wymyślić, co zrobiłby Szekspir, gdyby żył w XX wieku i dostał zlecenie napisania brodujowskiego musicalu. Jak sformułowałby swoją historię, korzystając z formuły musicalu? Zaskakująco pozytywna odpowiedź na to pytanie brzmi: napisałby jeden z najlepszych musicali w historii. Klasyk klasyki musicalu. Utwór, który porusza zupełnie ponadczasowo, czego dowodzi choćby niedawny remake filmowej wersji w reżyserii Stevena Spielberga. Romeo i Julia jest zresztą chyba najczęściej adaptowanym na musical dramatem Szekspira. Popularna jest wersja francuska z 2001 roku, wystawiana na całym świecie. 3 lata później własny musical Romeo i Julia napisali Janusz Stokłosa i Janusz Józefowicz. A ostatnio triumfy na świecie święci Jukebox and Juliet, czyli alternatywna historia Julii i Romea, napisana z perspektywy Julii, która nie zabija się na widok zwłok kochanka, ale postanawia żyć dalej i ułożyć sobie życie po swojemu. Pierwszym musicalem na podstawie Szekspira byli The Boys from Syracuse, chłopcy z Syrakus, hit Broadwayu z 1938 roku, oparty na komedii omyłek. Z ciekawych interpretacji warto wymienić też dwóch panów z Werony w wersji rockowej. Muzykę pisał Galt McDermott, czyli kompozytor Hair, a premiera odbyła się w 1971 roku. Z kolei All Shook Up to musicalowy Wieczór Trzech Króli z piosenkami Elvisa Presleya. Co może zdziwić niektórych, bardzo luźną adaptacją Hamleta jest disneyowski Król Lew z muzyką Eltona Johna. Wredny stryj zabijający króla brata i odbierający władzę nad królestwem bratankowi. No cóż, brzmi podejrzanie znajomo. Polskie przygody z musicalowym Szekspirem nie sprowadzają się do propozycji Stokłosy i Józefowicza. Może wspomnę, czy raczej powtórzę, bo mówiłem o tym nieraz, że pierwszym musicalem amerykańskim wystawionym w Polsce był właśnie Kiss Me Kate, którego polska prapremiera odbyła się w 1957 roku w Teatrze Komedia w Warszawie. Z kolei początkiem wspaniałej kariery Wojciecha Kościelniaka jako twórcy autorskich musicali był Sen Nocy Letniej z muzyką Leszka Możdżera, legendarne już dzisiaj przedstawienie Teatru Muzycznego w Gdyni z 2001 roku. Kościelniak zrobił to, czego jak ognia unikali twórcy broadwayowscy. Poprosił Możdżera, by po prostu dopisał muzykę do tekstu Szekspira. Powstało przedstawienie na wskroś nowoczesne, fascynujące, monumentalne, porywające. To ono utorowało Kościelniakowi drogę do pozycji w świecie polskiego musicalu, jaką on zajmuje dzisiaj. Wspomnę też może o naszym syrenim czarnym Szekspirze, który do pewnego stopnia jest adaptacją Otella. To znaczy opowiada o wielkim czarnym odtwórcy tej roli, Ajrze Oldridge'u, ale akcja jest tak skonstruowana, by powtarzać i przetwarzać wątki z dramatu Szekspira. Natomiast najdziwniejszą i chyba najbardziej szaloną musicalową realizacją tekstu Stratfordczyka, jaką widziałem, był czeski musicalowy Hamlet Janka Ledeckiego z 1999 roku. Była to wersja rockowa, skandynawsko-gotycka, z kompletnie przepisanym librettem, w którym m.in. dopisano cały wątek drugiej musicalowej pary kochanków, czyli Horacja i jego dziewczyny. Wymieszano tam też wszystko, postawiono na głowie i opatrzono mocno groteskowymi, popowo-rockowo-rewiowymi hitami. To chyba dobre przejście do szalonego pomysłu, na jaki wpadło dwóch braci, Carrie i Wayne Kirkpatrickowie. Nie mieli oni nic wspólnego z musicalem. Wayne był autorem piosenek. Dostał m.in. Grammy za Change the World Erica Claptona. Jego brat Wayne pracował jako scenarzysta filmowy. Był m.in. współscenarzystą Uciekających Kurczaków. Obaj urodzili się w Luizjanie, tam też wychowywali. Grali w szkolnych przedstawieniach i oglądali pierwsze musicale w stolicy stanu Baton Rouge. Były to objazdowe wersje broadwayowskich hitów. Bracia mieszkali w różnych miastach, a nawet różnych stanach, ale często rozmawiali ze sobą telefonicznie, a ich rozmowy polegały m.in. na przerzucaniu się absurdalnymi pomysłami. Jeden z nich sprowadzał się do pytania, jak by to było być początkującym pisarzem w czasach Williama Szekspira? Dajmy na to w okresie tuż po tym, jak napisał Romeo i Julię i już cieszył się statusem gwiazdy. Bycie początkującym pisarzem tak w ogóle nie jest łatwe. No ale wyobraźmy sobie, że w tym samym mieście, na tym samym literackim i teatralnym rynku, tworzy największy geniusz w historii literatury. Cokolwiek się napisze, zawsze pozostanie to w jego cieniu. Zawsze ten wielki pisarz napisze coś lepszego, bardziej odkrywczego, błyskotliwego, świetnego, wybitnego. My dzisiaj wielbimy Szekspira, ale pisarze XVI-wiecznego Londynu pewnie go nienawidzili nienawiścią szczerą, namiętną i głęboką. Pewnie chętnie dołączyliby do bohatera Something Rotten, śpiewając God, I hate Shakespeare. A już wyobraźmy sobie, że prowadzimy teatr. Zespół teatralny, który musi konkurować z The Globe, czyli teatrem Szekspira. To jeszcze większy koszmar. Murowana klapa przy każdej próbie wystawienia czegoś oryginalnego i chwytliwego. Bo przecież publiczność zawsze pójdzie do teatru Szekspira. Zawsze wybierze pewniaka. Bracia myśleli dalej. A co by było, gdyby elżbietański Londyn przedstawić jak Nowy Jork w latach 30., czyli miejsce, w którym wykluwają się nowe teatralne trendy. Twórcy przerzucają się pomysłami, a konkurencja jest ogromna. Co winduje niektórych do statusu wielkich gwiazd, ale wywołuje mega frustrację tych, którym się z jakichś powodów nie udaje. A co by było, gdyby taki elżbietański frustrat udał się do wróża i zapłacił mu za spojrzenie w przyszłość i zdradzenie, jaki gatunek teatralny będzie kiedyś królował na światowej scenie? A co by było, gdyby tym wróżem był Nostradamus? Nie mógłby nim być, bo nie żył w tych czasach, ale może by zastąpić tego Nostradamusa jego mniej rozgarniętym bratankiem, dajmy na to Tomasem Nostradamusem. Wygadałby pewnie konkurentom Szekspira, że od XX wieku triumfy na światowej scenie święci musical, czyli dziwny rodzaj teatru, w którym aktor nie tylko mówi, ale też śpiewa i tańczy, czasem nawet jednocześnie. Bracia Kirkpatrickowie takimi pomysłami zaczęli się przerzucać w latach 90. ubiegłego wieku. Dosyć długo traktowali to jako intelektualną zabawę, ale z czasem zaczęło się rodzić z tego coś poważniejszego. W pewnym momencie wciągnęli do gry kumpla Carreya, współscenarzystę Uciekających Kurczaków, Johna O'Farrella, Brytyjczyka. To był bardzo dobry pomysł, bo pomógł wyklarować formułę coraz bardziej rozbudowującego się projektu. Bracia Kirkpatrickowie jako Amerykanie znali na pamięć wszystkie musicale, niejako mieli je w genach. Z Szekspirem radzili sobie bardzo dobrze, no ale nie mogli się równać pod tym względem z brytyjskim literatem. Z kolei O'Farrell doskonale na wyrywki znał twórczość Barda i swobodnie poruszał się w świecie elżbietańskiej Anglii. Natomiast jeśli chodzi o musicale, to znał parę klasyków i tyle. Mieli pracować nad pokręconym tematem pod tytułem Konkurenci Szekspira piszą musicalową wersję Hamleta na podstawie pomysłu wykradzionego Bardowi przez Nostradamusa. Dwóch Amerykanów z musicalem w DNA i Brytyjczyk ze znajomością Szekspira wyssaną z mlekiem matki. Dawało to obiecującą mieszankę genetyczną. W 1998 roku twórcom zrzedły miny, bo zobaczyli w kinie zakochanego Szekspira. Pomysł nie był może aż tak szalony jak ich, ale cóż, nowoczesny film o młodym Szekspirze w elżbietańskiej Anglii, no trochę było podobieństw. Odłożyli więc pracę na jakiś czas, obiecując sobie wrócić do niej później. Kirkpatrickowie znali się doskonale i przyjaźnili z Kevinem McCallumem, broadwayowskim producentem. Był on znany ze skłonności do realizowania szalonych pomysłów. Miał na koncie sporo sukcesów osiągniętych właśnie w ten sposób, że posłuchał wariatów. Wyprodukował m.in. Rent, Drowsy Chaperon i Avenue Q. Kirkpatrickowie zapytali go podchwytliwie, czego potrzebuje, by dać się namówić do musicalowego projektu. Odpowiedział, że no na przykład autorzy Avenue Q dali mu 3 piosenki i pomysł. Trójka naszych twórców umówiła się z nim, że przedstawi mu aż 5 piosenek, no i właśnie pomysł. McCallum doszedł do wniosku, że jest ten pomysł na tyle wykręcony, by mógł się sprawdzić, chwycić na Broadwayu. Teraz proces pisania mógł się już zacząć na serio. Twórcy, uzbrojeni we wsparcie renomowanego producenta, dokooptowali do swojego grona reżysera i choreografa Casey'a Nicolaua, specjalistę od dziwnych musicali. Katalog dzieł podpisanych przez niego jest imponujący. Przy Spamalocie był jeszcze tylko choreografem. Drowsy Chaperon tu już był w roli podwójnej, reżysera i choreografa. Potem była Księga Mormona, a w tak zwanym międzyczasie jeszcze Elf i parę innych hitów. Już po Something Rotten Nicolaou wyreżyserował Mean Girls, The Prom i Some Like It Hot. Bardzo klarownie wskazuje to kierunek, w jakim Nicolaou czuje się najlepiej. Something Rotten to było coś dokładnie dla niego. Autorzy twierdzą, że w ciągu kilkunastu lat pracy nad musicalem napisali około 50 piosenek i że powstało właściwie kilka musicali w obrębie jednego musicalu. Pomysłów był ogrom i praca w dużej mierze polegała na skreślaniu, wyrzucaniu i wycinaniu. Założenie było takie, że chociaż musical ma mieć mnóstwo odniesień do innych musicali i do Szekspira, To musi być zrozumiałe też dla tych widzów, którzy nie wiedzą, że w teatrze można śpiewać i tańczyć naraz, oraz dla tych, którzy nie mają pojęcia o literaturze, angielskiej w szczególności. Autorzy wspominają, że wymagało to naprawdę potężnej samokontroli. Podobno w jednej z wersji spektakl zaczynał się jak Hamlet, potem pojawiały się trzy wiedźmy z Macbetha, następnie wchodziło się w intro do Into the Woods, które przenosiło akcję w las ze snu nocy letniej, co pozwalało wprowadzić na scenę puka itd., itd. Odniesienie goniło odniesienie, które nawiązywało do kolejnego dzieła, prowadzącego do kolejnego itp. Podobno było tego tyle, że twórcy już w każdym dźwięku wypatrywali cytatu, spodziewając się, że kolega zawarł w danym fragmencie jakiś inny, z musicalu czy dzieła literackiego. Kiedy aranżer usłyszał kawałek kolejnego utworu, z mądrą miną powiedział: "A proszę, widzę tu cytat Sondheima." "Gdzie?" odpowiedzieli kompozytorzy. Okazało się, że przypadkiem powtórzyli sekwencję trzech nut z któregoś z musicali mistrza, a wyczulony współpracownik natychmiast to wychwycił. Udało się jednak w końcu znaleźć złoty środek i nie zabić widzów liczbą odniesień. Chociaż trochę zostało. Główni bohaterowie bracia, dyrektor teatru Nick i pisarz Nigel, mają na nazwisko Bottom, czyli spodek. Inni aktorzy to Snout, Robin i Queens, czyli po polsku Ryjek, Głodniak i Pigwa. To oczywiście imiona aktorów rzemieślników ze Snu nocy letniej. Mamy w musicalu postać Shylocka, czyli żydowskiego lichwiarza, i Porcję, córkę Purytanina. Te imiona to nawiązania do kupca weneckiego. W musicalu trupa aktorska próbuje sztukę Ryszard II. Bea, żona Spotka, przebiera się za mężczyznę, usiłując imać się różnych zajęć, co jest czytelnym nawiązaniem do ulubionych przez Szekspira damsko-męskich przebiórek, które miały drugie dno w Teatrze Elżbietańskim, bo przecież w Londynie na scenie występowali wtedy wyłącznie mężczyźni, więc rolę kobiet grali chłopcy. Nigel i Porcja nawiązują sekretny romans, co jest mrugnięciem okiem w stronę psychofanów Romea i Julii. No i przede wszystkim mamy skradziony Szekspirowi przez Nostradamusa pomysł na mega hit, czyli Hamleta. Hamleta, który z powodu niekompetencji wróża zamienia się w musical Omlet. To tylko garść odniesień, czytelnych dla większości widzów. Autorzy mówią jednak, że od czasu do czasu zdarzało się na Broadwayu, że nagle słychać było z widowni wybuch śmiechu pojedynczego widza w niespodziewanym miejscu. Spoglądali wtedy na siebie i mówili: "O, znowu na widowni szekspirolog." Wielkim przebojem, ikoną musicalu stał się numer A Musical z połowy pierwszego aktu. To jeden z niewielu przypadków w gatunku, kiedy co wieczór na Broadwayu owacją na stojąco kończył się numer w środku spektaklu. W scenie Nick pyta Nostradamusa, jaki rodzaj teatru będzie w przyszłości najbardziej przebojowy. Ten dostaje wizji i odpowiada: "Musical!" Nick pyta: "A co to do diabła jest musical?" Wróż wyjaśnia, że to taka sztuka, w której dialog zamiera i akcja jest opowiadana dalej przez piosenkę. Nick z niedowierzaniem dopytuje: "Chcesz powiedzieć, że aktor mówi tekst i nagle, ni stąd, ni zowąd, po prostu zaczyna śpiewać?" "Tak", potakuje Nostradamus. Nick mówi, że to najgłupsza rzecz, jaką słyszał w życiu. A właściwie zaczyna mówić, bo dalszą część tekstu śpiewa już jako piosenkę. I teraz następuje 8-minutowy numer, w którym Nostradamus wyjaśnia Nickowi istotę musicalu. Dołącza do niego cały zespół, który w kostiumach renesansowych cytuje muzyką, tekstami i tańcem jeden musical za drugim, co zamienia się w spektakularną zbiorówkę. Na scenie teatralni nerdzi, ktoś policzył te odniesienia, wymieniając m.in. Avenue Q, Nędzników, West Side Story, Rent, Evite, Chicago, Annie, Sweet Charity, Coty, A Chorus Line. To tylko kilka. Na wspomnianej stronie wyliczone i opisane są cytaty z 20 musicali. Czy jest ich więcej? Prawdopodobnie tak. Pozyskanie Casey'a Nicholaua jako reżysera oraz Kevina McCollama jako producenta otworzyło twórcom wiele drzwi, a także przyciągnęło kolejne nazwiska. Na warsztatach i pierwszych próbach zaczęli się pojawiać Christian Borle, laureat Tony i gwiazdor sztuki Peter and the Starcatcher, oraz Brian D'Arcy James, Dan z Next to Normal i gwiazda Shreka. Borle zagrał Szekspira, a D'Arcy James Nicka. Z taką ekipą można już było ruszać na Broadway. Najpierw w 2014 roku zorganizowano 4-tygodniowe warsztaty, w ramach których pracowano nad materiałem. Poszły na tyle dobrze, że kiedy zwolnił się budynek teatru na Broadwayu, producent i twórcy zdecydowali się na śmiały krok. odwołali zaplanowany tryout w Seattle i zainstalowali spektakl od razu na Broadwayu. Wykorzystali okazję, która się pojawiła, a decyzję ułatwił im fakt, że obsada na wcześniejszych pokazach sprawdziła się w 100% i nie chcieli ryzykować jej utraty w wypadku zaplanowania premiery w późniejszym terminie. Ostatecznie premiera ta odbyła się 22 kwietnia 2015 roku w St. James Theatre. Spektakl od razu chwycił i ostatecznie zagrany został 708 razy. Dostał 10 nominacji do nagrody Tony, w tym w kategorii najlepszy musical. Startował jednak w tym samym sezonie co Fun Home, jeden z najmądrzejszych musicali, jakie w tych latach trafiły na Broadway. To więc Fun Home otrzymał statuetkę dla najlepszego musicalu, a z ekipy Santry Grotten doceniono tylko Christiana Borla za rolę Barda, czyli Szekspira. W Polsce premiera musicalu odbyła się dosyć szybko. We wrześniu 2022 roku wystawił go Teatr Muzyczny w Gdyni. Reżyserował Tomasz Zutkiewicz, a wystąpili m.in. Tomasz Więcek i Krzysztof Wojciechowski jako Nick, Maciej Podgórzak i Paweł Czajka w roli Nigela i Karolina Trębacz oraz Sylwia Wąsik-Szlempo jako B.A. No i Jakub Bruchheiser i Krzysztof Kowalski w roli Szekspira. Odbiór był znakomity. Widzowie w Trójmieście ucieszyli się, że mogą bawić się na bezpretensjonalnej komedii. Spektakl jest grany do dzisiaj. A, tłumaczenie Daniel Wyżogrodzki, dodam. Tak czy inaczej, możecie pojechać do Gdyni na Something Rotten. A ja dziękuję Wam za wierne towarzyszenie mi przez cały sezon i słuchanie kolejnych odcinków podcastu. To niesamowite, że podchodzicie do mnie w przerwach spektakli i mówicie, że jesteście moimi słuchaczami i że cenicie i lubicie naszą pracę. Teraz robię sobie tradycyjną w teatrze letnią przerwę, ale wrócę we wrześniu. Życzę wszystkim fantastycznych, musicalowych wakacji.